pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. W przyszłym tygodniu Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zajmie się prezydenckimi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Ich drugie czytanie wstępnie jest planowane na 6 grudnia. A w piątek Sejm w głosowaniu nie zgodził się na odrzucenie projektów w pierwszym czytaniu i skierował je do prac w komisji. Blok głosowań poprzedziła burzliwa wymiana zdań między posłem Borysem Budką, ministrem sprawiedliwości w rządzie PO-PSL, a obecnym wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wójcikiem.
Przyjęcie złych, niekonstytucyjnych, antyeuropejskich norm, które w tej chwili forsujecie, będzie skutkowało tym, że Polska powoli zostanie wepchnięta w ramiona Putina.
Panie pośle, wylał pan tutaj przed chwilą masę jadu, ale można dzisiaj zapytać pana, gdzie pan był w ciągu ostatnich lat? Gdzie byliście, jak krzywdzono ludzi? Afera reprywatyzacyjna. Co zrobiliście? Co pan zrobił wówczas? Gdzie byliście wówczas, jak okradano tysiące ludzi w Amber Gold? Gdzie byliście? Co pan zrobił jako minister sprawiedliwości? Gdzie pan był, jak okradano Polaków z VAT-u?
Przeciwko reformie sądownictwa protestują także sędziowie. Zgodnie z zapowiedzią ich środowiska odbyły się w piątek manifestacje przed sądami. Protest z udziałem polityków Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej odbył się także przed Pałacem Prezydenckim. Przebiegał pod hasłem „Wolne sądy, wolne wybory, wolna Polska”. Senator PiS Jan Maria Jackowski podkreślił, że ulica to złe miejsce, aby rozmawiać o reformie sądownictwa. Krytycznie ocenił również ewentualny udział sędziów w protestach.
Absolutnie nie jest to dobre miejsce, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że obywatele mają prawo wyrażać. Jest wolność słowa, mają prawo się spotykać. Natomiast już udział sędziów chociażby w takim zgromadzeniu, który ma charakter polityczny, no będzie się kłóciło z zasadą niezawisłości sędziowskiej. Z tego punktu widzenia będzie udział sędziów będzie potwierdzał, że w polskim wymiarze sprawiedliwości niestety są patologie.
Do grona protestujących przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości dołączył były prezydent Lech Wałęsa. Wziął on udział w czwartkowym wiecu przed budynkiem Sądu Okręgowego w Gdańsku. Jego organizatorem był tak zwany KOT. Choć ustawa jest niesatysfakcjonująca, to jest to krok w kierunku odzyskania niedziel wolnych od pracy, napisał rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik. Komunikat dotyczy uchwalonej przez Sejm ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.
Biskupi podkreślają konieczność przywrócenia całemu społeczeństwu niedzieli jako dnia wypoczynku i czasu budowania więzi rodzinnych oraz umacniania relacji społecznych. Wskazują również, że niedzielny odpoczynek nie może być luksusem dla wybranych, lecz stanowi nierozłączny element sprawiedliwego traktowania wszystkich pracowników. Stąd pilna potrzeba wprowadzenia wszystkich niedziel wolnych od pracy, podobnie jak to już ma miejsce w wielu krajach Unii Europejskiej.
Za uchwaleniem ustawy o handlu w niedzielę w piątek w Sejmie głosowało 254 posłów, przeciwko było 156, a 23 wstrzymało się od głosu. Szczegóły w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Od 1 marca 2018 roku do końca 2019 roku obowiązywać będzie katalog niedziel, w które zrobimy zakupy. Natomiast od roku 2020 handel będzie zakazany, poza niedzielami przedświątecznymi oraz ostatnimi niedzielami stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Poseł Janusz Śniadek, szef podkomisji, która zajmowała się projektem, powiedział podczas trzeciego czytania ustawy: po wielu latach spełniamy postulat Solidarności.
Wzorem innych krajów starej Europy ograniczenie handlu w niedzielę także w Polsce już za chwilę stanie się faktem. Chcę podkreślić również, że spełniony zostanie wreszcie wieloletni postulat Solidarności. Tej Solidarności, która tutaj w tej Izbie jest nieustannie brukana. Solidarność w ustach ludzi, którzy jeszcze niedawno niszczyli tą Solidarność w stopniu w ogóle niespotykanym. I powoływanie się dzisiaj przez nich na Solidarność jest niewagą dla tej świętej, dla wielu nazwy. Dojście do stanu docelowego postulowanego przez wnioskodawców będzie osiągnięte w sposób sugerowany w stanowisku rządu, to znaczy etapowo.
Jak będą wyglądały te etapy? Od 1 marca przyszłego roku zakupy będziemy mogli zrobić w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Od początku roku 2019 zakaz handlu obejmie trzy pierwsze niedziele. Początek 2020 roku to całkowity zakaz handlu, poza wyjątkami, które obejmą m.in. stacje benzynowe czy małe sklepy, w których za ladą stanie sam właściciel. Projekt trafi teraz do Senatu.
Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec rządu premier Beaty Szydło. Lider partii Grzegorz Schetyna zarzucił rządowi m.in. brak reakcji na ksenofobiczne i rasistowskie hasła w czasie Marszu Niepodległości 11 listopada. Schetyna został wskazany we wniosku jako kandydat na premiera. Przewodniczący klubu PiS Ryszard Terlecki ocenił, że wniosek jest kolejną kompromitacją przewodniczącego PO. Podkreślił jednocześnie, że Grzegorz Schetyna bardzo się myli, mówiąc, iż Polska jest ksenofobiczna, antysemicka czy rasistowska.
Margines tego rodzaju wystąpień czy tego rodzaju poglądów jest z pewnością w Polsce nieporównanie mniejszy niż we Francji, w Niemczech czy w innych krajach europejskich. Więc to jest pomówienie, które Polacy zapamiętają panu Schetynie. Po drugie, pan Schetyna kłamie, ordynarnie kłamie, mówiąc, że chcemy wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Na ten wniosek o wotum nieufności, no to można tylko wzruszyć ramionami. Miał być wielki program naprawy czy zmiany sposobu rządzenia. Nie ma tego programu. Jest tylko pusta gadanina pana Schetyny i jest pomysł szopki politycznej.
Rzecznik PiS Beata Mazurek zapewniła, że rząd zostanie obroniony, a debata nad wnioskiem będzie okazją do przypomnienia tego, co dobra zmiana zrobiła przez 2 lata dla Polaków. Poparcie dla wniosku o wotum nieufności wyrażają jedynie politycy Nowoczesnej, jednak nie podpisali oni tego dokumentu. Zrobili to tylko politycy Platformy Obywatelskiej. Zgodnie z konstytucją Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej co najmniej 231 głosów. W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwa 10. Kongres Międzynarodowy pod hasłem Katolicy i Niepodległość – Szanse i Zagrożenia. Dwudniowe spotkanie, które gromadzi m.in. przedstawicieli świata polityki, nauki i kościoła, poświęcone jest tematyce niepodległości w świetle wiary, polityki czy szkolnictwa. Kongres zainaugurował dyrektor Radia Maryja i rektor założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Głos zabrał również ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, były prefekt Kongregacji do Spraw Edukacji Katolickiej, który zwrócił uwagę, jak ważna jest obecnie kwestia niepodległości.
W przeszłości niepodległość jakiegoś narodu była postrzegana jedynie w sensie braku dominacji obcej potęgi politycznej. Dzisiaj zagrożenie niepodległości stało się dzisiaj mniej dostrzegane. Czy nie jest zagrożeniem niepodległości na przykład ingerencja obcych mediów starających się narzucić jakiemuś krajowi ich własną ideologię czy wizję rzeczywistości? Czy można mówić o poszanowaniu niepodległości, gdy obce państwo są gotowe pomóc ekonomicznie jakiemuś narodowi pod warunkiem, że ten wprowadzi aborcję czy ideologię gender?
Swój wykład wygłosił także profesor doktor habilitowany Piotr Jaruszyński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który mówił na temat sensu niepodległości w świetle myśli antycznej. Wskazywał, że zagrożenia, o których pisano w czasach starożytnych, nie straciły na aktualności.
Wskutek czego może nastąpić utrata niepodległości? Wskutek podboju przez obcych, ale również wskutek napływu obcych ludów. Może też nastąpić wskutek zagrożenia wewnętrznego. Również niestabilność państwa, brak patriotyzmu i brak kultury wolności. Na to wszystko zwracali uwagę Grecy.
List do uczestników kongresu skierowała premier Beata Szydło. Podkreśliła w nim, że wolność trzeba nieustannie umacniać. Objęła ona również kongres wraz z księdzem kardynałem Zenonem Grocholewskim honorowym patronatem. Poszczególne punkty toruńskiego wydarzenia są transmitowane w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Unia Europejska oraz kraje Partnerstwa Wschodniego przyjęły w Brukseli wspólną deklarację, w której wskazują, w jaki sposób chcą rozwijać dalszą współpracę. Dokument uznaje aspiracje europejskie Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, ale nie daje im perspektywy dołączenia do Unii Europejskiej. Polska oczekiwała bardziej ambitnej deklaracji, poinformowała premier Beata Szydło po zakończeniu szczytu i spotkaniu z szefami rządów Grupy Wyszehradzkiej. Wcześniej szefowa polskiego rządu mówiła o zabiegach, by Partnerstwo Wschodnie przeszło z fazy deklaracji w fazę konkretów.
W dzisiejszej deklaracji te konkrety się znalazły. One dotyczą właśnie infrastruktury, one dotyczą energetyki, one dotyczą właśnie programów dla młodzieży i również spraw związanych z cyberbezpieczeństwem. Na ten moment polityczny w Unii Europejskiej w mojej ocenie to była była jedyna możliwość, aby tę deklarację podpisać. Zresztą te konkrety znalazły się między innymi dzięki polskiemu rządowi.
Wiele zapisów deklaracji odwołuje się do dotychczasowych osiągnięć, wskazując, że Unia Europejska utrzyma swoje podejście więcej za więcej, które ma zachęcać kraje Partnerstwa Wschodniego do przeprowadzania reform. Dotychczas przeznaczono 5 miliardów euro na różne projekty dla krajów sąsiedzkich. Partnerstwo Wschodnie zostało utworzone w 2009 roku z inicjatywy Polski i Szwecji w celu pogłębiania ekonomicznych i politycznych związków pomiędzy Unią Europejską a 6 partnerami z Europy Wschodniej – Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Komisja Europejska zdecydowała się przeznaczyć 800 milionów euro na 10 nowych projektów transportowych w Polsce. Pieniądze będą pochodziły z unijnego instrumentu finansowego Łącząc Europę, poinformowała komisja. Projekty te mają usprawnić połączenia transportowe, w szczególności kolejowe, i przyczynią się do rozwoju mobilności niskoemisyjnej w Polsce. Mają też stymulować inwestycje, wzrost gospodarczy oraz powstawanie nowych miejsc pracy. Polska jest największym beneficjentem finansowania w ramach Łącząc Europę. W latach 2014-2020 to kwota 4 miliardów 200 milionów euro dla 41 projektów. Środki te pomogą w modernizacji infrastruktury i zwiększą bezpieczeństwo, powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.
Decyzja Komisji Europejskiej jest decyzją, której oczekiwaliśmy. To jest spełnienie tych wspólnych zobowiązań. Środki europejskie pomogą nam w realizacji tych ambitnych planów związanych z inwestycjami drogowymi i kolejowymi, więc to ma szczególne znaczenie, kiedy mówimy o przebudowie polskiej infrastruktury komunikacyjnej.
Najwięcej pieniędzy otrzymają 3 projekty związane z modernizacją linii kolejowych. Otrzymają w sumie 523 miliony euro. Chodzi o modernizację linii Białystok-Suwałki-Trakiszk czy Białystok-Ełk. Ponad 1 milion euro przeznaczono na studium wykonalności dla budowy szybkiej kolei miejskiej w Krakowie. Prawie 5 milionów 800 tysięcy euro otrzyma Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, między innymi na modernizację krajowego systemu zarządzania ruchem lotniczym. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.